Otwieramy Ewangelię Mateusza i wracamy do naszych rozważań z rozdziału 5. Tak jak przy ostatniej mojej okazji tutaj niedzielnej mówiliśmy, od 5 rozdziału rozpoczyna się fragment, który jest nazywany kazaniem na górze. I ostatnio podkreślaliśmy to, że fragment ten należy traktować jako zwiastowanie Bożej sprawiedliwości. Król, który zapoczątkował to istnienie swojego królestwa, który wprowadził swoje królestwo na ziemię, to królestwo w sensie Nowego Testamentu, pokazuje, na czym polega Boża sprawiedliwość w tym królestwie. Nie jest to droga zbawienia. Jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo ważne, kiedy czytamy te fragmenty. Pan Jezus tutaj, głosząc to, co głosił uczniom i ludziom zgromadzonym tam, nie mówił im, co mają czynić, żeby być zbawieni. Mówił im, czego od nich oczekuje król. Jakie są oczekiwania Boga względem człowieka. I naturalną konsekwencją ze strony człowieka, który słucha czegoś takiego, powinno być stwierdzenie, ale to ja nie mam szans czegoś takiego zrobić, tak? Ja nie mogę żyć według tak wygórowanych standardów Bożej sprawiedliwości. Tym bardziej, że Pan Jezus, jak będziemy widzieli w tych fragmentach, kiedy będziemy je potem rozważali, z naszego punktu widzenia znacznie podbijał poprzeczkę, bo nie wystarczało tylko trzymać się litery zakonu, którą ci, do których Pan Jezus w większości przemawiał, znali. Tak? Oni znali te wszystkie przepisy. Zresztą Pan Jezus tutaj często zaczyna te kolejne fragmenty, mówiąc: słyszeliście, iż powiedziano. Tak? Oni znali te fragmenty. Ale Pan Jezus im mówi, że to nie wystarczy tylko trzymać się tego, co mówi litera. Pan Jezus sięga znacznie głębiej. Mówi, nie tylko czyny się liczą, tak? Myśli się liczą, zamiary się liczą. Wasze spojrzenie, wasze nastawienie się liczy. Więc w świetle takiej nauki każdy człowiek, który jest uczciwy względem siebie, powinien powiedzieć: Boże, ja po prostu nie mam szans. To jest niemożliwe osiągnąć Twoją sprawiedliwość. I tego Pan Jezus oczekiwał, że ludzie dojdą do takiego wniosku i powiedzą w takim razie, kto może być zbawiony. Tak jak czasami zdarzało się, że uczniowie pytali się Pana Jezusa, w takim razie kto może być zbawiony. I odpowiedź Pana Jezusa była jedna, tak? To jest możliwe tylko dla Boga. Tylko Bóg może zbawić człowieka. I naturalną drogą miało to doprowadzić właśnie do tej nauki o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jako jedynej drodze do usprawiedliwienia człowieka. Tylko przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa człowiek może być usprawiedliwiony i mieć tą sprawiedliwość i żyć w taki sposób, w jaki król oczekuje. Więc mamy te zwiastowanie Bożej królewskiej sprawiedliwości i zaczyna Pan Jezus to nauczanie od takiego fragmentu, od 3 do 12 wiersza, który mamy nazwany jako błogosławieństwa. Pan Jezus tutaj wygłasza taką serię stwierdzeń, kiedy mówi, iż błogosławieni są ludzie, którzy są tacy i tacy. Błogosławieni, którzy czynią to i to. Błogosławieni, którzy mają takie i takie nastawienie. I to jest dość znamienne, że Pan Jezus od tego zaczyna. Ponieważ dalej w tych kolejnych rzeczach, które omawia, raczej koncentruje się na tym, co ludzie mają czynić albo jakie mają mieć jakby nastawienie, jakie mają mieć podejście do spraw. Głównie chodzi o jakieś uczynki, o jakieś decyzje, o jakieś postawy konkretne w życiu. Ale przed tym wszystkim Pan Jezus mówi o błogosławieństwie. Słowo błogosławiony jest takie, no mało się dzisiaj go używa, tak? Oczywiście w kontekście religijnym go czasami słyszymy, że ktoś tam jest błogosławiony, ale to w ogóle co innego znaczy. W kościele katolickim, tak, to jest, jak ktoś jest błogosławiony, to jest taki jakby etap, o ile ja dobrze to rozumiem, wstępny do bycia świętym, tak? Najpierw ktoś musi być błogosławiony, potem jest święty, czyli ktoś, kto jest błogosławiony w tej religijnej, popularnej nomenklaturze, to jest na pewno powyżej przeciętnej, tak? To jest ktoś ekstra, tak? Taki super. Natomiast w biblijnym sensie słowo błogosławiony oznacza po prostu szczęśliwy. Zresztą greckie słowo jest tłumaczone jako błogosławiony, szczęśliwy, jest to samo słowo. Idea tu jest taka, że szczęśliwy jest ktoś, kto to, to i to czyni. Więc na samym początku Pan Jezus pokazuje, czy zaznacza, że ci, którzy są w Jego Królestwie, powinni być szczęśliwi. Powinni móc powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy w swoim życiu, tak? Królestwo Boże to jest miejsce dla ludzi szczęśliwych. To jest coś, co Pan Jezus zaznacza na samym początku. Więc od razu, że tak powiem, tak można z młota. Jeśli jesteś, czujesz się nieszczęśliwy, a jesteś w Królestwie Bożym, to coś jest nie tak. Albo z Królestwem Bożym, albo z tobą. No decyzja jest oczywista, tak? Królestwo Boże to jest miejsce ludzi szczęśliwych. Więc jeżeli w twoim życiu gdzieś pojawia się pomysł, że jestem nieszczęśliwy, to to powinien być sygnał, że coś jest nie tak. Podpowiem z tobą. Z twoim podejściem, tak? Do życia z Bogiem, z twoim podejściem do życia z w społeczności z ludźmi, z Bogiem, w osobistej relacji z Bogiem. I od razu zaznaczę, że szczęśliwy to nie znaczy, że wszystko ci się podoba, bo wiemy, że w życiu, w grzesznym świecie nigdy nam się wszystko nie będzie podobać, tak? Zresztą, jak sam ten fragment zaraz zobaczymy mówi, szczęśliwi są ludzie, pomimo tego, że widzą niedoskonałości tego świata, tak? Na przykład błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czyli widzą, że nie ma sprawiedliwości. Ale pomimo tego są szczęśliwi. Błogosławieni, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą. Tak? Czyli nie jest idealnie, nie jest pięknie, ale możecie być szczęśliwi. Więc to od razu warto zaznaczyć, że szczęście nie oznacza takiego błogostanu, kiedy nic ci nie przeszkadza i w ogóle wszystko jest super i wspaniale i cudownie. I układa się jak po maśle. To nie takie szczęście Pan Jezus ma na myśli. Ale powinieneś po prostu czuć się dobrze. Czuć się szczęśliwy. Czuć się zadowolony z tego, kim jesteś, co robisz, jak czynisz. To powinno być twoim domyślnym stanem, trybem w Królestwie Bożym. I teraz Pan Jezus mówi, od tego musisz zacząć, tak? Potem wszystkie inne rzeczy z tego wypływają. Jeżeli będziesz się czuł szczęśliwy, to potem te inne rzeczy będziesz czynił tak w takim trybie, w takim nastawieniu. I tu Pan Jezus na samym początku mówi, pokazuje, jaka jest droga do tego szczęścia. I wiecie, no to mówi ktoś, od kogo nasze szczęście zależy. Więc warto jest posłuchać. Warto popatrzeć, na czym polega ta droga, którą ten król pokazuje do szczęścia w swoim królestwie. Czyli Pan Jezus jako król mówi, ja oczekuję od was, że wy w moim królestwie będziecie szczęśliwi. Będziecie zadowoleni. I chcę wam pokazać, jaka jest droga do tego szczęścia. W którą stronę należy się zwrócić, co należy czynić, żeby być szczęśliwym. I chciałbym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę, za chwilę będziemy czytali ten fragment, na co akcent Pan Jezus tutaj położył. Nie będziemy oczywiście wiersz po wierszu omawiać każdego z tych błogosławieństw, bo to każdy z nich to jest osobny temat. Większość z nich jest dość zrozumiała, tak? Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jaki nacisk jest położony tutaj ogólnie w tych błogosławieństwach. Przeczytajmy ten fragment od trzeciego wiersza. Piąty rozdział od trzeciego wiersza Ewangelia Mateusza oczywiście. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Cóż, jakie są wskazówki króla, kiedy patrzymy na jego zapowiedzi? On daje nam całą serię tutaj wskazówek, kiedy będziemy błogosławieni. Przede wszystkim, to co jest dość oczywiste tutaj, szczęście zaczyna się od kwestii duchowych. Tutaj Pan Jezus podkreśla kwestie duchowe. Wszystkie te błogosławieństwa odnoszą się albo do jakichś duchowych cech, albo do jakichś postaw charakteru, albo do konsekwencji, które wypływają z tych postaw charakteru. Tak, na przykład będą złorzeczyć, prześladować, kłamliwie mówić ze względu na mnie, tak? Czy prześladowani będziecie z powodu sprawiedliwości. Więc zaczyna się to od kwestii i od spraw duchowych. I to jest coś, co warto na samym początku pamiętać i cały czas w życiu sobie przypominać. Ja to nie raz podkreślam, ale to jest coś, co przynajmniej ja muszę sobie powtarzać i wierzę, że nie jestem jakimś wyjątkiem, ponieważ my żyjemy w materialnym świecie, w fizycznym świecie, więc naszą tendencją jest przywiązywać większą uwagę do spraw materialnych, fizycznych, niż do duchowych. To jest naturalna rzecz. Do tego, co widzimy, co czujemy, co dotykamy, przez co przechodzimy nawet tutaj w tym świecie, temu poświęcamy więcej uwagi, to mocniej na nas wpływa. I szatan próbuje to zawsze wykorzystać, żeby bardziej, mocniej związać nas z tym światem niż ze sprawami duchowymi. Różnie to wygląda u różnych ludzi, ale generalnie człowiek grzeszny jest zawsze bardziej oporny, żeby myśleć o sprawach duchowych niż o sprawach fizycznych, cielesnych. Po prostu. Biblia mówi w innym fragmencie tak, że duch pożąda przeciwko ciału, ciało przeciwko duchowi. Jest cały czas to ten konflikt. Jeśli chodzi o szczęście, jeśli chcesz być szczęśliwy, to musisz mieć świadomość, że musisz zacząć od spraw duchowych. Czytamy tutaj ubodzy w duchu, tak? Idea, to może być takie trochę trudne sformułowanie, ubodzy w duchu, ale idea jest taka, że to jest człowiek, który nie jest wyniosły, nie jest dumny, nie jest pyszny po prostu, tak? Ma skromne spojrzenie na siebie, nie wywyższa się. To jest mowa o stanie ducha. Ten, który się smuci. Znowu, jest mowa o naszym nastroju, o naszym podejściu do spraw, które widzimy. Błogosławieni cisi. Znowu, to słowo cichy, idea jest taka łagodny. W innych miejscach to słowo jest tłumaczone jako łagodny, czyli spokojny, nie taki wojowniczy, nie zadzierżysty, tak? Nie szukający zwady. Błogosławieni, którzy łakną, pragną sprawiedliwości. Kwestia wewnętrzna. Którzy są miłosierni. Miłosierdzie to jest nastawienie do ludzi. To jest kwestia znowu wewnętrzna. Czystego serca. Kwestia wewnętrzna. Pokój czyniący. Znowu nasze nastawienie wewnętrzne do tego, jak działamy z ludźmi. Mówiliśmy już o tym, cierpienie z powodu sprawiedliwości, jest konsekwencja tego, jak postępujemy, co wynika z naszych wewnętrznych przekonań, tak? Że chcemy postępować sprawiedliwie, chcemy być w porządku przed Bogiem, związane jest to z cierpieniami. Więc wszędzie tutaj nacisk jest na to, że zaczyna się to szczęście i Boże błogosławieństwo obraca się dookoła spraw duchowych. I nie będzie szczęśliwy w Bożej nomenklaturze, czy według Bożych standardów, człowiek, który poświęca duchowe sprawy na rzecz spraw materialnych. I tak, żyjemy w materialnym świecie, tak, musimy troszczyć się o sprawy materialne. I znowu Nowy Testament wyraźnie nam to pokazuje, tak? Dom, rodzina, nasza praca, nasze ciało, tak jak żeśmy mówili na poprzedniej godzinie, to są wszystko rzeczy, o które musimy się troszczyć. Po prostu musimy temu poświęcać czas. Ale cały czas powinniśmy pamiętać, że duchowe sprawy powinny mieć priorytet. W sensie nasze nastawienie powinno być na sprawy duchowe. Czyli powinniśmy myśleć o duchowych rzeczach, tak? Dbać o nasz duchowy stan. Mieć tą relację z Bogiem. Nigdy nie może być przewagi. Co to znaczy przewaga? To już jest sprawa indywidualna w konkretnym przypadku. Ale nie może być przewagi takiej, żeby duchowe sprawy były przytłoczone sprawami materialnymi, czy fizycznymi, czy tymi ziemskimi. Dlaczego? Bo powinniśmy mieć świadomość, że moje szczęście zależy od tego, jak wyglądają sprawy duchowe w moim życiu. Po drugie, widzimy tu w tych fragmentach, że szczęście składa się z jakby dwóch takich elementów. Każdy z tych fragmentów zawiera taką parę. Mówi o naszym nastawieniu, czy o naszej postawie, a po drugie mówi o tym, co w związku z tą postawą będzie nam dane, czy co otrzymamy. I Pan Jezus to tak łączy w takie pary. Zobaczcie, błogosławieni ubodzy w duchu, tak? To jest twoja sprawa, mówiąc skrótowo, bo oczywiście to zależy od Boga, tak jak powiedzieliśmy, to tylko przez Ducha Świętego człowiek sam nie jest w stanie tego wykonać, ale to mając te wszystkie narzędzia, to zależy od ciebie. To ty musisz podjąć decyzję, że chcesz być ubogi w duchu. To nie jest tak, że ta ubogość w duchu spłynie na ciebie nagle i któregoś dnia rano się obudzisz i nagle stwierdzasz, o, jestem ubogi w duchu. Co to się stało ze mną, tak? Wczoraj byłem takim po prostu, że ja tu wszędzie najwyższy, najważniejszy, super, a dzisiaj nagle ubogi w duchu jestem. Cud się stał. Znaczy, żeby było jasne, Bóg i tak może, ale Bóg tak nie działa. Tak? Bóg może wszystko, ale patrzymy w Biblii, jak Bóg działa. To musi być twoja decyzja, która wynika z twojej duchowej dojrzałości. Wiesz, co Jezus dla ciebie uczynił, wiesz, kim ty jesteś, wiesz, na co ty tak naprawdę zasługujesz, wiesz, dokąd byś zmierzał, gdyby nie Boża łaska. I to wszystko powinno wywoływać w tobie stan tej ubogości w duchu po prostu. Kim ja jestem, tak? Widzimy to nawet u apostoła Pawła. Jak patrzymy chronologicznie po tych listach, które on pisał, widzimy niesamowity postęp. On zaczął od takiego stwierdzenia, że jestem najmniejszy z apostołów, tak? Potem nie jestem godzien. A kończy na stwierdzeniu, że jestem największy z grzeszników prawie, tak? O to chodzi w tej ubogości w duchu, tak? Ale to jest twoja decyzja. Ta ubogość musi wypływać z ciebie, a wtedy albowiem ich będzie, czy oni otrzymają Królestwo Niebios. Ty nie możesz zdobyć Królestwa Niebios. Otrzymasz Królestwo Niebios, będziesz ubogim w duchu. Którzy się smucą, to jest twoja część, tak? Ty masz być tym, który się smuci i coś z tobą zostanie zrobione. Będziesz pocieszony. Błogosławieni ci, którzy są łagodni, to jest twoja część, albowiem oni co? Posiądą ziemię, ale nie posiądą. Tutaj może być trochę mylące w polskim. To nie jest tak, że ty będąc łagodny zawojujesz ziemię. Nie. Ty otrzymasz tą ziemię. Dalej. Łakniesz i pragniesz sprawiedliwości. To jest twoja decyzja. Czy ty chcesz być tym, który pragnie sprawiedliwości? I coś z tobą się stanie. Będziesz nasycony. Mam nadzieję, że widzicie ten kontrast. Jest twoja postawa, coś, czego król od ciebie oczekuje. I kiedy ta postawa, ta decyzja będzie w twoim życiu, on coś ci da. On coś od niego uzyskasz. I wiecie, to jest niesamowity obraz tego, na czym polega właśnie droga do szczęścia. Czego Bóg oczekuje od ciebie, żeby dać ci szczęście? Bo tak naprawdę te rzeczy, które przynoszą szczęście w każdym z tych przypadków, pochodzą od Boga. Tak? To On da Królestwo Niebios. To On pociesza. To On da ziemię. To On nasyca. To On da miłosierdzie. To On pokaże siebie, że będą mogli Go oglądać. To On nazwie cię synami Bożymi. Szczęście tak naprawdę pochodzi od Boga, ale On oczekuje od ciebie pewnej postawy. Czyli król oczekuje, że ty jako osoba w jego królestwie będziesz charakteryzowała się pewnymi cechami, a on obdarzy cię tym, co zapewni ci szczęście. Szczęście w życiu jest po prostu konsekwencją tego, że ty postępujesz w porządku przed Bogiem. Tylko tyle i aż tyle. Szczęście, prawdziwe szczęście, czyli prawdziwe błogosławieństwo jest konsekwencją tego, że ty pilnujesz tego, co jest słuszne. Postępuj słusznie przed Bożym obliczem, szukaj Bożej woli, wypełniaj Bożą wolę, a On zapewni ci ze swojej strony to, co jest właściwe. Więc koncentrujemy się na duchowych sprawach. Po drugie, po prostu robimy to, co do nas należy, przed Bożym obliczem, a On zapewnia nam drugą stronę, czy tą zasadniczą stronę, treść tego szczęścia. Dalej, podkreśla tu Pan Jezus, że tak naprawdę prawdziwie to realne, pełne szczęście odnosi się dopiero do przyszłości. Widzimy tutaj w 12 wierszu czytaliśmy: radujcie się i weselcie teraz, ale zapłata wasza obfita jest w niebie, tak? Albowiem ich jest Królestwo Niebios, albowiem oni będą pocieszeni, oni posiądą ziemię, oni będą nasyceni, oni miłosierdzia dostąpią, Boga oglądać będą, synami Bożymi będą nazwani. Oczywiście to wszystko w pewnym sensie możemy powiedzieć, że w jakimś tam stopniu może być zrealizowane już tutaj na ziemi, ale generalnie pełnia szczęścia odnosi się do naszej przyszłości. I to jest to, co my jako ludzie wierzący, jako Boże dzieci powinniśmy pamiętać, że tu, na tej ziemi, pełni szczęścia, w sensie takiego zadowolenia, satysfakcji, po prostu mieć nie można. Ten świat jest grzeszny. My jesteśmy grzeszni z natury. Trudno oczekiwać, żeby taka kombinacja dała pełne szczęście. W sensie bezproblemowe szczęście. Bo tak jak powiedzieliśmy, człowiek wierzący może być szczęśliwy nawet i w problemach. Ale nasz wzrok jako ludzi wierzących powinien zawsze być utkwiony w przyszłości. Słuchajcie. Dlatego Paweł pisze takie rzeczy jak o tym, co w górze myślicie, prawda? Pamiętajcie, dokąd zdążacie. Ufajcie temu, który was wybawił, tak? Któregoś dnia staniecie przed nim. To wszystko powinno być, całe nasze życie powinno być żyte tutaj w oczekiwaniu na to, że my tak naprawdę tam kiedyś przed Bogiem staniemy. I nasza ojczyzna jest w niebie, a nie tu. I wszystko to szczęście, które tutaj nas spotyka, to jest tylko Boża łaska, bo my tutaj tak naprawdę nie zasługujemy na żadne szczęście. Jako ludzie. Po prostu no, to nam się nie należy żadne szczęście, tak? No, w niebie też nam się nie należy, ale tam będzie stan idealny. W sensie, że jeśli jesteś w Bożej obecności, to już zło nie ma tam dostępu po prostu. Więc tam będziemy mogli być w pełni szczęśliwi. I ciekawe jest, bracia i siostry, że człowiek może być szczęśliwy, oczekując tego, co przyjdzie. Zresztą my sami to wiemy. My czasami, nie wiem, nawet wakacje, tak? Ktoś haruje, po prostu już pada, jak to się mówi, ale ma tą wizję, że jeszcze tydzień, jeszcze dwa i pojedzie na te wakacje, prawda? I nosem się podpiera, prawie pada już, ale jest szczęśliwy, bo jeszcze te trochę dni i już pojedzie na te wakacje. Tak? Więc my też to możemy w jakimś tam stopniu doświadczyć, że można być szczęśliwym, przechodząc przez trudności, ale mając perspektywę tego, że wtedy to już będzie pełne szczęście, prawda? Jak na te wakacje pojadę. Tak samo jest w naszym życiu ludzi wierzących. My przechodzimy przez różne okoliczności, przez różne trudności, przez różne problemy, ale mamy wieczną perspektywę. I Pan Jezus tutaj mówi: błogosławieni ci, którzy potrafią popatrzeć w przód, poza to życie, tak? I oczekiwać tej nagrody, która ich tam oczekuje, czy która dla nich tam jest przygotowana w niebie. I w końcu widzimy tutaj w tych fragmentach, że droga do szczęścia, którą nasz Pan, nasz Król pokazuje, najczęściej nie ma sensu w oczach świata. No, słuchajcie, raczej świat nie poleca podejścia bądź ubogi w duchu, tak? Bo wtedy będziesz szczęśliwy. Będziesz ubogi w duchu, to w ogóle będziesz ubogi, tak? I jeszcze po głowie dostaniesz. Ty musisz walczyć o swoje, ty musisz się pokazać, ty musisz tutaj postawić jasno sprawę, tak? Nie dać się, tak? Smutek? Jaki smutek kojarzy się ze szczęściem? To w ogóle jest coś zupełnie... To nie ma sensu. Nowy Testament nam wyjaśnia, tak, że są różne rodzaje smutku. Jest smutek, który jest pożyteczny. Tak? I kiedy patrzymy na to, co się dzieje na tym świecie i widzimy zło, które się dzieje na tym świecie, twoją naturalną reakcją jako Bożego dziecka powinien być smutek po prostu. Powinien być smutek. Bo to nie jest fajne, co się dzieje. Ale znowu, w tym smutku ty wiesz, że kiedyś będziesz pocieszony. Ty wiesz, że nastąpi kres tego smutku. Tak? Ty wiesz, że jest Bóg, który to wszystko wyprostuje, który to wszystko wyjaśni, który to wszystko zakończy. Ale recepta tego świata jest zupełnie inna. Źle się dzieje, dobrze, to no zrób coś, żeby było dobrze, albo się zabaw, albo zrób coś, żeby zapomnieć o tym, że się źle dzieje, prawda? No cokolwiek, tylko się nie smuć, no bo jak będziesz siedział i się smucił, no to na pewno nie będziesz szczęśliwy. Zrób coś. Łagodny? Łagodny, no... Wiemy, jak to jest z łagodnym, tak? Takie powiedzenia nawet są. Niekoniecznie się nadają tutaj do cytowania z kazalnicy, ale generalnie idea jest taka, że człowiek łagodny, no to będzie dostawał najczęściej, a musi być przebojowy. To on wtedy, to on może po prostu sobie poradzić, prawda? Z czymś. I szatan wkręca. Pokaż się, nie daj się. Dwa dni temu byłem świadkiem takiego, no dość... ciekawego przykładu tutaj właśnie do tego, jak świat pokazuje. Nie daj się. Prawda? Jechałem ulicą Targową i przede mną jedzie taksówka. No i na światłach tam na wysokości skrętu w ulicę Kijowską ktoś, inny samochód zajechał drogę tej taksówce. No wiemy, że taksówkarze nie należą raczej do ludzi łagodnych i cichych i ubogich w duchu, nie? Więc ten taksówkarz zaraz rura i zajechał tamtemu. I słuchajcie, od Kijowskiej aż do Wileńskiej tak sobie zajeżdżali drogę. Jeden i drugi. I ten. A ja tak z tyłu jadę za nimi. I tak już się zaczynam powoli śmiać. No i przy Wileńskim się zderzyli po prostu. Jeden nie wyhamował, ten mu wjechał. Jak rąbnęli w siebie. Po prostu. Zatrzymałem się przy nich, otworzyłem okno. Mówię, panowie, ci już się wyskoczyli. Już ja mówię, panowie, popatrzyli na mnie. I ja mówię, jak dzieci. Tylko zabawki wam za duże dali. Ale widział pan, co zrobił. Ja mówię, no widziałem i pan jemu, i on panu. I mówię, no i gdzie tu sens, tak? Ale właśnie taka zadzierżystość, tak? I szatan podpuści. Nie daj się, pokaż mu, no co? I wiecie, ja to znam, ja też jestem kierowcą, tak? Mi też się zdarzało takie głupoty robić. Na szczęście Bóg, że tak powiem, ochronił przed takim zakończeniem, ale to jest to. Szatan ci chce wmówić. Gdzie ty łagodny? Ty masz być łagodny? Pokaż mu, tak? No i oczywiście potrafimy sobie dorobić jeszcze takie chrześcijańskie uzasadnienie. Żeby się nauczył. Bo nam chodzi o edukację, prawda? Nie o to, żeby się pokazać. Nam chodzi o pozytywny wpływ przez to naszą zadzierżystość. Nie to, żebyśmy my chcieli. My łagodni, ale on się przecież musi nauczyć. No kto mu pokaże, jak nie my? Ale musisz mu pokazać, tak? Ale gdzie łagodny, gdzie cichy, tak? No człowieku, to jest recepta do szczęścia? Nie no, receptą do szczęścia jest ścigać się od Kijowskiej do Wileńskiej, prawda? I konsekwencje czasami są takie, jakie są. Więc to, co pokazuje świat, słuchajcie, to jest zupełnie inna droga do szczęścia. I człowiek wierzący powinien być tego świadomy, że w Bożym Królestwie czasami musisz robić rzeczy, które po prostu nie mają sensu. z punktu widzenia tego świata. Po prostu nie mają sensu. I ludzie będą patrzeć na ciebie jak na wariata. O czym ty mówisz w ogóle? Co ty mówisz? Jaki łagodny, jaki miłosierny. Ile razy można ci na ocis nadepnąć, a ty się litujesz? Ty okazujesz miłosierdzie? Człowieku. Nie ma sensu to, co Bóg mówi w oczach tego świata. Często, bo nie zawsze, bo niektóre rzeczy się pokrywają, tak? Bo ludzie widzą, że pewne Boże zasady działają, ale bardzo często świat ma zupełnie inne spojrzenie na szczęście niż nasz król. Więc, bracia i siostry, to tak naprawdę sprowadza się do jednego pytania, tak, dla nas. Jaką drogą do szczęścia ty chcesz podążać? Czy słuchasz tego, co mówią ludzie? Czy patrzysz na to, co ludzie pokazują? Oczywiście żyjemy w czasach mediów, tak? I każdy z nas, czy większość z nas, chce czy nie chce, karmi się tym, co media pokazują. Niestety często bardzo bezkrytycznie. Wydaje się nam, że no przecież to było w telewizji, tak? Czy dawniej się mówiło w telewizji, teraz już w telewizji to się nie mówi, tak? Teraz to na internecie, bo to i to pokazane, i tamto pokazane. I wszystko można pokazać, ale co z tego jest prawdą, ty nie wiesz tak naprawdę do końca. Natomiast czy za receptami świata będziesz szedł, czy za tym, co mówi król? A król mówi tutaj w tych fragmentach wyraźnie. Recepta do szczęścia opiera się na tych kilku wyraźnie przez niego przedstawionych faktach. Po pierwsze, zacznij od spraw duchowych. Tak, materialne, fizyczne rzeczy oczywiście, że dają też szczęście. Pojechać na wakacje jest super, tak? Kupić sobie coś do domu nowego, super, to jest też szczęście. Ale o jakiej skali my mówimy, tak? Szczęścia? O jakiej trwałości szczęścia my mówimy? Prawdziwe szczęście, prawdziwe błogosławieństwo zaczyna się od spraw duchowych. I na to powinniśmy zawsze większy nacisk kłaść. Po drugie, szczęście zawsze będzie składało się z dwóch elementów. Król oczekuje od ciebie jakiejś postawy, a szczęście zapewnia on. Ty masz zrobić to, co słuszne w jego oczach. My chcielibyśmy wszystko do przodu już mieć zaplanowane, rezultaty widzieć, gwarancje mieć i tak dalej, i tak dalej. Ja to dobrze rozumiem, bo ja taki jestem też, tak? Ja chciałbym od razu mieć rozwiązanie wszystkich problemów, tu już w punktach wiedzieć, co, jak następne będzie. Ale Bóg mówi, nie martw się, tak? Nie martw się, co będzie. Dzisiaj zrób to, co jest słuszne. Jutro należy do Pana, tak? Nie buduj scenariuszy, tak? Co będzie, kiedy zrobię to, kiedy zrobię... Nie masz pojęcia, co będzie. Zrób to, co jest słuszne dzisiaj, a ten drugi element, który zapewni szczęście, i tak pochodzi zawsze od Boga. Dalej, pamiętaj, że pełnia szczęścia tego twojego duchowego, wierzącego, Bożego szczęścia, to będzie w przyszłości. Tam odbierzesz nagrodę za to wszystko. Tak, tutaj życie z Bogiem też jest dużo lepsze niż życie bez Boga. Ale pełnia zadowolenia, szczęścia, tę doskonałość tego szczęścia dopiero tam z Bogiem będzie możliwa w doskonałym świecie. I w końcu nie dziw się, jeśli twoje Boże podejście do szczęścia będzie spotykało się ze zdziwieniem, delikatnie mówiąc, albo i z wyśmiewaniem ze strony świata. Bo świat po prostu ma różne inne pomysły. I czasami szatan pozwala realizować te pomysły ludziom w świecie. Ale czasami pozwoli, czasami nie pozwoli. A nawet jeżeli pozwoli, to rachunek za to wystawi zawsze większy, niż człowiek jest gotów zapłacić. Szatan nigdy nie da szczęścia za darmo. Zawsze sobie odbierze odpowiednią należność, a Bóg daje szczęście bez konsekwencji, bez negatywnych konsekwencji. Jeśli podążasz drogą za Bożym szczęściem, nigdy nie musisz obawiać się złych, negatywnych konsekwencji. Zawsze tylko dobre. Więc bądźmy tymi, którzy żyją w Bożym Królestwie, jako szczęśliwi. I wracając do tego, co na początku powinieneś być szczęśliwy. Taki jest Boży cel, taka jest Boża droga dla ciebie, bo On w swoim królestwie oczekuje od ludzi, że będą szczęśliwi. Po to umarł, po to zmarł, po to zmartwychwstał, żebyś ty był szczęśliwy. Według Jego standardów. Amen.